Chyba pierwszy raz to publicznie mówię. Zarabiałem 3000 zł na rękę na godzinę. Nie wiem, co to za zapach.
Majątek mniej więcej wyceniałbyś na około 20 milionów złotych. Wiesz co, ja się jednak zatrzymam, bo czuję, że to musi być coś poważniejszego, wiesz?
Ja też tak czuję, ale zaraz wrócimy do was. Piszę, że wiesz, to wypruje cię szablą, jak świnie i tak dalej. Raczej wolę zareagować, niżeli wiesz, któregoś razu wieczorem wracając, ktoś by stał pod bramą u mnie z siekierą, nie?
A kiedy ty ostatni raz w swoim życiu czułeś się bezpiecznie?
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Michu, kolejne spotkanie po paru latach w zasadzie. Jestem ciekaw, co się u ciebie wydarzyło przez minione 2,5 roku, bo wtedy ostatni raz mieliśmy okazję w maluchu porozmawiać. To jest taki wywiad z delikatną gwiazdką. Czujemy delikatny zapach spalenizny. Nie do końca wiemy, skąd się on wydobywa. Więc dla podtrzymania watch time'u widzowie muszą z nami zostać, żeby zobaczyć, czy dojedziemy do końca, ale oczywiście...
Kaśnicy mamy. Dzień dobry, w ogóle witam serdecznie i dokładnie po 3 latach i 4 miesiącach.
3 lata i 4 miesiące, ale ten czas...
2023 kwiecień, emisja była u ciebie.
Pamiętam, że ty wtedy byłeś w takim dosyć newralgicznym momencie w swoim życiu. Zdradziłeś mi przed dzisiejszym nagraniem, że to był moment takiej głębokiej refleksji, głębokiej też depresji, zmagań z rzeczywistością, która bardzo mocno cię drenowała. Patrzę dzisiaj na gościa, który chyba jest w nieco lepszej formie. Pytanie, czy tylko tej zewnętrznej?
Z zewnętrznej. Generalnie różnica między wtedy a dziś jest taka, że wojna trwa dalej w głowie. Zewnętrznie się trzymasz, no bo jesteś już mocniejszy po 4 latach terapii, w której dalej jesteś. Ale na końcu patrzysz, że wiesz, tak w tych wszystkich wojnach to duży udział miałeś sam też, nie? Na zasadzie, że widzisz jakąś swoją winę, więc dużo się zmieniło od tamtej pory. Nie wiem, co to za zapach, ale ja bym się nie przejmował, dopóki się nie dymi.
Dziwny zapach, ale faktycznie nigdy wcześniej go nie doświadczałem.
No. A mi skądś znany ten zapach?
Co to jest za zapach?
Nie wiem.
No bo sprzęgło to nie jest.
Nie, to sprzęgło nie jest. Zobaczymy, no najwyżej będziemy gasić.
Oby nie.
Oby nie. Oczywiście oby nie, ale coś nam się tutaj pod tego wywołuje. Ale w środku dymu nie ma jeszcze.
Wiesz co, nie wiem, czy ja bym się jednak na chwilę na Orlenie nie zatrzymał i nie zobaczył, co to jest, bo jeśli nam się gdzieś jakaś instalacja wędzi, to gaszenie tego na ulicy będzie na pewno boostem odsłonowym, ale jednocześnie ogromną krytyką ze strony internautów.
Tak, to ja się zgadzam. Więc zanim dojdziemy do Orlenu, wracając, to dzisiaj tylko z zewnątrz wyglądam lepiej, ale to już na własne życzenie. Wtedy przewroty wszystkie kadilakowe, jakieś zastraszania, wojny, które sądowo te batalie trwają i będą latami trwać, tak jak wtedy powiedziałem. Mimo, że na razie w pierwszej instancji pozew firmy, która sprzedawała mi o to, że ja jestem taki, wiesz, zakłamany, że te filmy są zakłamane, został obalony na pierwszej instancji i to w uzasadnieniu wyroku sędzia tam po prostu nie zostawiła suchej nitki, no ale no czekamy na apelacyjny, żeby wyrok był prawomocny. No ale tak, dużo się dzieje w różnych płaszczyznach innych życia.
Kilka nowych spraw w sądzie, kilka zwycięstw, kilka momentów też niepewności, bo nigdy nie wiesz, jakie będzie orzecznictwo w danym zakresie, w danej sprawie. Pewnie jest też szansa, że w drodze powrotnej z Krakowa do Gdańska kolejne tematy jakieś się mogą pojawić, bo pracujesz w branży usługowej też, więc często te niezrozumienie może występować. Ja osobiście na mechaników nigdy staram się nie narzekać. Mam świadomość tego, że mój maluch też czasami wymaga szczególnej opieki. Jest to starsze auto i jeśli 5 razy dany mechanik mnie nie zawiódł, to dlaczego mam przez pryzmat tego spoglądać na relacje i zawsze starać się tylko zło znajdować? Wiesz co, ja się jednak zatrzymam, bo czuję, że to musi być coś poważniejszego, wiesz?
Ja też tak czuję, ale zaraz wrócimy do was.
Dobra.
Jak widać, słowo kucharza, łap póki gorące. A tam gumdzia się przyjarała żaróweczki, więc nie ma co się tutaj... Czyli znany mi zapach. Nie instalacja, a ten, a guma.
No, niewiele zabrakło, żeby mój maluch był samochodem z historią i to taką niekoniecznie chlubną. Wtedy być może nagrywałbym wywiady na rowerze, zresztą to chyba najlepszy środek transportu w wakacje. Ale wielkimi krokami zbliża się już koniec urlopowania, więc pomyślcie o swojej mobilności, kupując odpowiedni samochód ze sprawdzonego źródła. Z pomocą może przyjść marka Car Vertical. Wystarczy wpisać numer VIN na stronie, a przed waszymi oczyma ukaże się raport, który może zawierać informacje o przebiegu, rzeczywistym wyposażeniu samochodu, a czasami zdarza się, że w raportach dostępne są także zdjęcia z przeszłości. Z kodem DUZY20 możecie kupić raport ze specjalną zniżką. Więcej informacji znajdziecie oczywiście w opisie filmu.
Wracamy do rozmowy już teraz w pełnym skupieniu i koncentracji, dbając o wasz czas i dostarczając wielu faktów z życia mojego gościa. Czyli tak, nowe sprawy, do których sobie też na pewno powrócimy. Natomiast to nie jest jedyna zmiana w twoim życiu. Ty też się ostatnimi czasy zmierzyłeś z dużym przewartościowaniem na gruncie prywatnym. Okazuje się, że wielki majątek nie zawsze jest strażnikiem dobrobytu. Zdradziłeś w jednym z materiałów, że swój majątek mniej więcej wyceniałbyś na około 20 milionów złotych. Niebotyczna kwota, a jednak człowiek w środku pusty, samotny, z takimi emocjami się trochę zmagasz.
Trochę tak, trochę na własne życzenie. No przecież tajemnicą nie jest, powiedziałem zresztą to, że w tym roku zostałem singlem i żebyśmy byli tutaj, nie wchodzili już w ten temat, bo nie ma sensu, to jest to trudne, nie? Jest to trudne, natomiast to jest chyba żaden powód dla mnie do dumy, wręcz odwrotnie. No i tu czasu, to jest ten moment, w którym wiesz, że czasu nie cofniesz i już nic nie zrobisz, natomiast to stało się i absolutnie nie cieszy mnie to. Absolutnie nic już z tym nie mogę zrobić. I absolutnie jedyna tutaj, gdzieś jak powiedziałem w swoich vlogach, winna osoba to jest moja głupia głowa i nie wchodzę w ten temat. Po prostu skończyło się wiele lat i tak, pieniądze szczęścia nie dają, pogłębiają pewne odczucia subiektywne szczęścia, gubią mocno i mimo, że startujesz z terapiami, ze wszystkim, to w pewnym momencie gubisz się. Są doradcy, ci doradcy też już wszyscy z mojego życia sobie poszli. No i tak na własne życzenie zostałem z tym wszystkim sobie sam, ale to też nie jest pewnie zła refleksja życiowa. Nie wiem, jakie teraz będą plany na życie i jakie wartości, bo na chwilę obecną jestem sam i chcę być sam i jakoś tak nie widzę siebie gdzie. Straciłem na razie wizję rodziny i wszystkiego.
Pamiętam, że twoim wielkim marzeniem było to, żeby mieć potomka, żeby mieć dziecko. To są też delikatne tematy, więc nie czuję się upoważniony, żeby wchodzić i naciskać na jakąkolwiek kwestię. Jeśli na jakieś pytanie nie będziesz chciał odpowiedzieć, to po prostu zmienimy temat. Ale masz poczucie, że pieniądze nieco przewartościowały twoje postrzeganie rzeczywistości, sprawiły, że osoby, które tak naprawdę były bliskie, stały się odległe, bo miałeś poczucie, że możesz więcej, bardziej i tobie się należy?
Tak, ale oczywiście, ja nie będę tego ukrywał, że to jest cholerny problem, z którym się zmagają ludzie, którzy gdzieś robią jakąś karierę i przede wszystkim zaczynają zarabiać jakieś pieniądze. I tam się pojawia wiele problemów. No, nie będzie tajemnicą, choć chyba pierwszy raz to publicznie mówię, że w szczycie swojej kariery między 19 a 22 nawet rokiem, czy nawet 23 rokiem, to nie były jednorazowe, to były stałe wynagrodzenia roczne, przeliczane na miesięczne. To był okres 19-23, gdzie ja zarabiałem 3000 zł na rękę na godzinę.
To jak w jakimś zagranicznym klubie piłkarskim, można powiedzieć, niebotyczna kwota. A byłeś gotowy na to, żeby tego typu środki zarabiać? No bo umówmy się, że to jest taka sytuacja, w której ty z tych ogródków działkowych się wydostajesz, budujesz siebie w jakiś sposób, komercyjnie odnosisz sukces, potem jakby uprawiasz jakiegoś rodzaju ekspansję, zakładając tą sieć franczyzową warsztatów. Oprócz tego YouTube fantastycznie prosperujący, więc nie tylko pieniądze, bo takich ludzi, którzy zarabiają duże pieniądze, jest sporo, ale także wielka rozpoznawalność i zarazem odpowiedzialność też związana z krytyką ewentualną, z jakimś hejtem, więc tych doświadczeń było co niemiara, ale wrócę do swojego początku pytania. Czy ty w ogóle byłeś na to wtedy gotowy?
A powiedz mi, czy ktokolwiek na świecie, kto wywodzi się z normalnego poziomu finansowego, a nawet z minus poziomu finansowego, jest na to gotowy? I znowu, co znaczy być gotowym? Bo kiedy ludzie ci mówią dookoła, wszyscy właśnie jesteś krytykowany, bo kupiłeś sobie samochód za 1,5 miliona.
Niebieskie Ferrari.
Niebieskie Ferrari. Czy, nie wiem, poszedłeś do sklepu i wydałeś 50 koła, to ktoś mówi, ale mu odjechało od kasy, nie? Żeby tutaj nie być, żeby już nie przyklinać.
Czy buty za 12 tysięcy.
Na przykład. No ale teraz znowu złapmy skalę. Jeżeli ktoś zarabia 10 tysięcy miesięcznie i miesięcznie wyda w danym miesiącu 10% na ciuchy, no to trzeba mu powiedzieć, że mu odwaliło. Wiesz, to skalowanie to jest najgorsza rzecz, jaka spotkała w tym wszystkim, bo coś, co dla mnie kiedyś było nieosiągalne i nie pomyślałbym sobie, jakbym widział kogoś, kto kupuje buty za 12 koła, a sam bym zarabiał 10, to bym powiedział, że jest coś nie tak z nim, nie? Ale nie postawiłbym się w sytuacji i nie postawiłem się nigdy w sytuacji, ci ludzie się też nie stawiają, co by było, gdybym ja krytykujący tyle zarabiał i w sumie nie wiesz... To życie nie polegało na tym, że tam było zastaw się, a pokaż się. Właśnie praktycznie żadnych kredytów, no ale też mówisz wyjścia, tak fajnie to zabrzmiało, tego wyjścia z ogródków działkowych po karierę. No ale ja nie byłem sam. Ja miałem bardzo duże wsparcie przy tym wszystkim na początku osoby, która ze mną była. I to też nie jest sam, bo bez tego wszystkiego...
Masz na myśli drugą żonę.
Tak. Nie masz wsparcia, no to nie osiągniesz tutaj zbyt wiele. Tak wygląda, nie? Natomiast wydaje mi się, że nikt z nas nie jest gotowy na to, żeby zarabiać takie pieniądze nagle, bo to jest nagle. Natomiast tfu, szczęście mi się udało, że jak większość naszej śmietanki elity YouTube'owej nie rozjechałem tych pieniędzy, nie zjadłem tych pieniędzy, no, jakieś części na pewno, nie? No ale udało się zostawić to tak, że wiesz, w pewnym momencie możesz zgasić światło i powiedzieć dziękuję, do widzenia, nie? Nie muszę już tego robić, mogę robić coś innego.
Zarówno w pierwszym naszym wywiadzie, jak i na swoich najnowszych vlogach wspominasz o tym, chociażby w odcinku vlogowym ze Stanów Zjednoczonych, że chodzi ci po głowie sprzedaż wszystkiego, wyceniasz ten majątek na 20 milionów, wrzucenie tego na obligacje Skarbu Państwa, a następnie życie tylko i wyłącznie z odsetek. Na ile to jest taka kreacja, chęć powiedzenia czegoś o sobie, o tych swoich problemach, z którymi w tej chwili się borykasz, często odległych bardzo od doświadczeń widzów, którzy mierzą się z prozą życia, a na ile to jest realnie coś, co ci chodzi po głowie? No bo z jakiegoś powodu o tym kolejny raz wspominasz.
Wiesz co, to jest chyba taka psychologiczna skrajność, taki bezpiecznik w mojej głowie, który w sytuacjach trudnych i nie do zniesienia, zamiast radzić sobie z czymś, to fantazjuje i ucieka w coś takiego, więc ta realność... Że
czujesz ulgę, jak o tym myślisz.
Tak, tak, uciekasz do fantazji, w której teoretycznie uciekniesz od problemów, ale nie uciekniesz od problemów, one za tobą pojadą, nie? Natomiast wynika to pewnie z tego, że wiesz, miejsca, to wszystko gdzieś wybija jakieś różne wspomnienia, rzeczy i to jest cholernie trudne. Natomiast realność tego... To były dwa warianty takiego odjechania. Jeden taki bezpieczny dla wszystkiego, czyli zostaje YouTube, miłośnicy, zostaje kanał vlogowy, ja kupuję sobie starego kampera T3. No i wiesz, sprzedaję 90% majątku, zostawiam sobie dom w Bieszczadach, większość roku podróżuję po Polsce i Europie, robiąc z tego content, gdzieś w zadumie jakiejś samotności i takiego, wiesz, robię z siebie aborygena, jak na wywiadzie 3 lata temu u ciebie i żyję. I to jest najrealniejsza forma, jeżeli nie naprawdę sobie nie dałbym rady z tym wszystkim, więc firmy by zostały, wszystko by zostało, tylko by się to przewartościowało. I miłośników dałoby się robić, już nie powiem, ale w dobrej formie i kanał vlogowy dałoby się robić w dobrej formie. No, ta opcja z tym, żeby wszystko sprzedać i wyjechać, no to jest wtedy, kiedy już by naprawdę wszystko się skończyło, ale być może za parę lat, tego nikt nie wie, jak to będzie rynek wyglądał, co tu się będzie działo, bo i mamy ekonomiczne, państwowe, no napięć mamy bardzo dużo w regionie, więc nikt nie wie, jak to będzie. A trzecia opcja, która została i z którą się zmagam na co dzień i chcę, bo nie chcę uciekać od problemów, to jest właśnie nie uciekanie od problemów i stawianie czoła od nowa temu wszystkiemu. Pamiętajmy, że umysł twórcy jest kreatywny wtedy, kiedy ma przestrzeń do tego, żeby być kreatywnym. A co w momencie, kiedy ta przestrzeń się kończy, bo no sam wiesz, że jak milion problemów dogania i zabija, no to w pewnym momencie przestrzeń na kreowanie się kończy. To jest to, z czym się zmagam i ktoś mi mówi, wypaliłeś się. No nie do końca, bo jak na chwilę ten web odklinuje, no i wchodzą fajne serie i fajne odcinki, więc cały czas gdzieś na razie dzielnie staram się. Natomiast trochę słyszałem dzisiaj wywiadu z Krzyśkiem Stanowskim i fajnie on tak opowiedział, że już dzisiaj nic go nie cieszy. No i ja dzisiaj mam tak samo, to jest przesycenie i to jest cena, jaką płacisz za to, że możesz mieć. I teraz, kiedy oglądałbym siebie 20 lat temu albo 12 przed YouTube'em, bym powiedział, co za nadęty burak, ja muszę, wiesz, płacić kredyty i tak dalej, a on mi mówi, że nie jest szczęśliwy, bo ma kupę kasy. No, ludzie mylą sobie te pojęcia. No, tak samo bardzo często spotykam się z komentarzem, że lepiej płakać w Mercedesie niż w tramwaju. No, wiesz co? Miejsce jest niezależne, bo ból jest pewnie gdzieś taki sam przy różnych problemach. I to jest chyba clue naszego społeczeństwa, że mimo, że bardzo byśmy chcieli mieć to, co inni mają, bardzo czasem o tym fantazjujemy, żeby mieć bezpieczne życie, pieniądze i tak dalej, to jednak zapominamy, że kiedy znajdziemy się w tamtym miejscu, to możemy nie być zupełnie na to gotowi i życie może się obrócić zupełnie inaczej. Zlecą się ludzie, którzy będą z tobą i będą dawać ci to, co chcesz, w zamian za różnego rodzaju korzyści psychiczne, fizyczne, czy nawet tutaj materialne, tak? Bo już mówimy o relacjach nie damsko-męskich, tylko mówimy o relacjach międzyludzkich, więc wiesz, zjawiają się ludzie, którzy na dany moment dają ci to, czego ty potrzebujesz i to się chyba tak kręci wszystko, że no nie jest to sytuacja zbyt zdrowa, więc nie, no na dzień dzisiejszy, jeżeli bym miał naprawdę podjąć taką decyzję, to maksymalnie sobie daję czas do przyszłego roku, czy ja się gdzieś tam w tym wszystkim podnajduję i wybrałbym raczej opcję, że zostaję w internecie, tylko wszystko trochę przeredagowywuję i zmieniam swoje miejsce do życia, jeżeli bym sobie w tym miejscu, gdzie żyję, nie dał rady i to jest jedyne co, nie? A ta fantazja, no jest fantazja, że wiesz, rzucasz wszystko, ale co, no nic byś nie robił? No ja mam taką wizję, że wiesz, w takim chłopięcym marzeniu i w tej skrajności wyjechać do San Diego, bo mi się strasznie tam podobało, piękne miasto i spoko klimat, tak z pozoru mi się wydaje, bo nie mieszkałem tam, tylko byłem parę dni, otworzyć swojego food trucka i wiesz, sprzedawać burgery, no bo no co byś zrobił, no, siedział na dupie i nic nie robił, no też nie, natomiast to jest fantazja, w której kasujesz się z mediów, kasujesz wszystko i nie ma niczego, bo może wtedy te problemy znikną, bo może twoja gęba po latach nie będzie tak rozpoznawalna, bo to, że YouTube gdzieś ktoś powie, o, 3-4 miliony wyświetleń, teraz 2,5, spoko, tylko że ta rozpoznawalność na ulicy wzrosła, bo od paru lat zrobiłem trochę znowu, wiesz, przeciw sobie, ale to z różnych tam względów, recykling materiałów na Facebooku, Instagramie, TikToku w skali 100 stron i okazuje się, że wiesz, to, że ty robisz 2-3 miliony wyświetleń na YouTubie dalej, to jest nic, bo na pozostałych social mediach twoja gęba jest oglądana około 20 milionów razy miesięcznie i to jest skala, nie?
Zmieniła się forma konsumpcji tych mediów na przestrzeni ostatnich kilku lat. Od tego nie uciekniemy, też trzeba mieć to na uwadze, ale chwilę temu wspominałeś między wersami, takie miałem wrażenie, o tym świecie, w którym się zanurzyłeś, o przyjaciołach, którzy potwierdzali słuszność twoich decyzji, o osobach, które w jakiś sposób wspierały ten trudny pewnie momentami charakter w obyciu. Masz kontakt jeszcze z tą starą grupą przyjaciół, czy... Bo ta samotność ma wiele wymiarów. Można nie być samotnym, mając grupę przyjaciół. A jak to właśnie u ciebie w tej chwili wygląda?
Nie mam kontaktu, mieć nie będę i mieć nie zamierzam. To nie, z różnych pobudek. Natomiast...
Mówisz o przyjaciołach.
Tak, o przyjaciołach.
Wcześniej jeszcze zerwałeś kontakt z rodziną jeszcze, przed naszym wcześniejszym odcinkiem.
A, też dekadę temu ten kontakt udało się wskrzesić z jakimś takim happy endem. Natomiast mówisz, trudny charakter. Paskudny. To ten charakter był paskudny i I jakbym poznał sam siebie dzisiaj kiedyś z takim charakterem, to takiego typa odstrzelił na pierwszym poznaniu, bym powiedział, ja z tym gościem więcej wódki się nie napiję albo ręki mu nie podam, więc... Ale to znowu taki charakter doprowadza do tego, że możesz robić karierę, nie? Charyzma, pewność siebie, te wszystkie rzeczy, no jednak w życiu codziennym też się cechują. No i nie byłem człowiekiem kompromisu.
Ale co masz konkretnie na myśli? Jakie zachowania? Bo to jest wywiad bez cenzury, bez make-upu, w maluchu, w starym stylu. Jedziemy sobie bez cięć, rozmawiamy.
Nawet ubrałeś, jak powiedziałeś, bluzę w kolorze moich tatuaży.
Specjalnie dla ciebie. Całe nogi Micha wytatuowane, więc moja kurtka też do tego nawiązuje, ale wracając na ziemię i do tego tematu, który już starałem się zaawizować, to jeśli chcemy tak szczerze rozmawiać i bez cenzury, jakiego typu to były zachowania?
Wiesz co, jakby, no kurczę, no to jest wprost rzeczy, które na terapii, wiesz, przywracałem się do ustawień fabrycznych, ten cały, już pomijam tam choleryzm, czy cały tutaj władczość, jeżeli miałem nawet najgłupszą teorię, albo wiesz, jakaś była kłótnia czy coś, to towarzystwo nie powiedziało ci, ej stary, robisz głupio. Nie robisz źle. Wszyscy, tak, dobrze, dobrze. I tym samym pewnie dlatego jestem w życiu w tym punkcie, że tak to właśnie wyglądało. Ale też znowu trzeba się zastanowić, czy jeżeli by powiedzieli swoje zdanie, no czy by byli ze mną. No bo znam przykład, gdzie na szczęście odzyskałem kontakt z osobą, która dla mnie pracowała, bardzo serdeczną koleżanką, którą znałem kupę lat i potem właśnie ją zatrudniłem. No, finalnie gdzieś się rozstaliśmy, pewnie dlatego, albo 100% dlatego, że miała swoje zdanie, więc wiesz, jeżeli chcesz robić karierę dynamicznie, no to podtrzymujesz swojego zdania w bardzo wielu kwestiach i nie dasz sobie powiedzieć, że robisz coś źle. No tak w skrócie, więc jest to paskudna cecha charakteru, a z drugiej strony ta cecha charakteru dominuje u 90% ludzi, którzy cokolwiek osiągnęli w życiu, że oni są bezkompromisowi. Ma być po ich niemu i koniec.
Ja się w ostatnich latach nauczyłem, że ta bezkompromisowość na gruncie zawodowym nie jest niczym złym, ale dobrze mieć w sobie przestrzeń na bycie łagodnym i takim bezpiecznym dla innych poza pracą. Na gruncie chociażby towarzyskim, przyjacielskim. A często jednak ludzie mylą ze sobą te dwa światy, bo to w gruncie rzeczy wymaga dużej dojrzałości i wglądu we własne emocje, żeby potrafić się tak między tymi światami nieco przepinać. No bo ty na takiej zasadzie, gdybyś chciał być wszędzie łagodny, to byś sobie na głowę dał wejść. Każda osoba, która zgłaszałaby jakieś zastrzeżenia co do pracy jednego czy drugiego warsztatu franczyzowego, byłaby przeszczęśliwa, bo ty wszystko byś rozwiązywał. Kupowałbyś ludziom nowe samochody, kupował części do tych pojazdów, więc no, biznes jest taki, że trzeba być twardym.
Biznes tak, ale wiesz, znowu też mamy trzecią płaszczyznę kariery. Jeżeli nie byłbyś pewny siebie w tym wszystkim, co robisz, to ludzie by nie wzięli ciebie, wiesz. Jakbyś był taką rozmytą kluchą w tych wszystkich rzeczach, które robisz i analizował to. Czyli wiesz, bardzo często charyzmatycznie prowadziłem odcinki z różnych serii na moich różnych kanałach. Nie starając się filozofować w lewo, w prawo, tylko konkretnie jest taka teoria i tyle. Lubię elektryki, nie lubię elektryków. Lubię diesla, nie lubię diesla. Nie będę się rozczłonowywał, wiesz, czemu. I to był ten charakter. I to ten charakter trudny, całe życie trudny, jak się tak okazuje. Kiedy on się zmienił, to też ci ludzie, którzy byli w danym momencie koło ciebie, przestali za bardzo rozumieć, o co chodzi. Niektórzy mogli się bać, że coś się zmienia, że są nielubiani, odtrącani. No bo się, kiedy jedna osoba się zmienia, to trochę jak z alkoholikiem. Pierwszy wszyscy chcą, żeby alkoholik poszedł na terapię. Jeżeli alkoholik sam z siebie pójdzie na terapię i się zmieni, to nagle cały świat tej rodziny, znajomych, otoczenia dookoła się zmienia, bo to już nie jest ta osoba. Więc jeżeli idziesz na terapię, bo to masz coraz paskudniejszy charakter, a widzę wiele teraz po sobie, patrząc przez pryzmat siebie, ludzi, którzy dzisiaj robią content i są coraz wyżej, jak bardzo podobni jesteśmy wszyscy w tym, wiesz, że te pieniądze, ta sława daje jeszcze większą pewność siebie i niepowiedzenie.
Tylko, że my nie wiedzieliśmy, że te pieniądze będą, jak zaczynaliśmy. No umówmy się.
No nie, ale...
Teraz to już wszyscy wiedzą.
Teraz wszyscy wiedzą, ale wiesz, mamy dalej ludzi na scenie u nas, ugruntowanych, którzy są tak pewni siebie, z roku na rok, im więcej kasy rozpoznawał, bo kasa to jest jeden czynnik, to kasa równa się teoretycznie władza i tak dalej, ale ta rozpoznawalność mimo że na przykład ja nienawidziłem i do dzisiaj nie jest zbyt przyjemną rzeczą dla mnie, powoduje znowu jakieś oderwanie części normalności, bo daje ci to za każdym razem, ja już teraz rzadko używam tego słowa, ale te wszystkie czynniki jak robienie kariery, czyli kasa, popularność, dają syndrom Boga. Po prostu uważasz się za kogoś lepszego od innych, ale też to, że ci ludzie, którzy cię hejtują za to, że ty masz, a on nie ma, no dają ci poczucie tego, że ej, stary, naprawdę hejtujesz mnie za to, że nie wiem, tak jak ostatnio stawiłem zdjęcie w garniturze białym i przy Mercedesie dostałem takie jumby, bo wirala trafiło, że no, kolejny frajer przy kupionym domu i garniturze i w ogóle, wiesz, jakby ludzie, nie rozumiem tego, nie? Ale to daje znowu takie nastawienie, że ej, ja robię słusznie, za mną jest wszystko okej. No nie, nie jest. I to nie jest normalna sytuacja, bo w Polsce tylko 1% ludzi zarabiał, chyba z 5-6 lat temu takie dane były, 1 000 000 złotych rocznie.
Ale pamiętaj, że są jeszcze spółki i nie wszyscy sobie wypłacają dywidendy.
No, ale to mówimy dalej o 1% z milionem, nie? Więc to jest dalej, niech będzie 2%. To dalej jest skala jaka, nie? Czyli wyjścia z komfortu swojego takiego życiowego, bycia w normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie, czyli wiesz, pracowaniu, mieć marzenia małe, to wszystko było fajne, bo one zawsze były w strefie marzeń, a kiedy to się nagle zdywersyfikowało do takiej skali, że no, możesz mieć co chcesz tak naprawdę, oczywiście no nie mogę mieć na śmigłowca, to no, może bym mógł mieć, nie? Ale jachtu tam za 40 milionów czy czegoś, ale dla to, co przeciętnego jest nierealne człowieka, czyli wiesz, iść do salonu, czy w leasing, czy nie, wziąć sobie nowe auto, czy bez kredytu się budować, jeden dom, drugi dom, trzeci dom, no to już jest coś nierealnego i potem wszystko to przestaje smakować.
Jest tak niewątpliwie, jak mówisz, że ta sprawczość w życiu może człowiekowi nieco w głowie zawrócić, natomiast też chciałbym za sprawą tego odcinka zwrócić uwagę na fakt, że faktycznie środki takie pozornie budowane bezpieczeństwo przez nas może było źle rozumiane na przestrzeni minionej dekady, gdzie często w odcinkach były poruszane kwestie finansowe, osoby były występujące ze swoimi majątkami, często w sposób trafny, bo to często było ich całe życie. Myślę, że też nie jedna osoba od tego uzależniała poczucie własnej wartości, ale im człowiek jest starszy, tym bardziej widzi, że praca, apanaże z tego płynące, to jest tylko jeden wycinek rzeczywistości, a tak naprawdę w tym wszystkim jeszcze jest ważny stosunek do innych ludzi, przyjaźnie, jakieś relacje, nie tylko rodzinne, ale także te romantyczne, również zdrowie. Tych fundamentów życia jest naprawdę co niemiara. I tak jak sobie spoglądam na ciebie dzisiaj, to no tak po prostu po ludzku z empatią się trochę martwię, bo papierosy dalej są. Jest też dużo większy na pewno wgląd w siebie samego niż wcześniej, więc zastanawiam się, czy ty masz w planach też jakoś zadbać o siebie jako o człowieka, żeby się też na innych płaszczyznach odbudować, czy kluczowe w tej chwili jest to, żeby po trupach do celu, ale wyjść z tego gorszego samopoczucia, z którym się w tej chwili mierzysz, za wszelką cenę.
To teraz tak, bez po trupach do celu, bo po trupach do celu to było całe życie, czyli nie mierzenie się z problemami, więc mój target dzisiaj to jest mierzenie się z własnymi problemami, poczuciami winy, czy no wieloma rzeczami, które są. I to jest najgorsza rzecz. I z tym sobie jakoś radzę. Mijają miesiące i jest okej. Okay. No czy wiesz, tam papierosy, no akurat trafiłeś na taki okres dynamiczny, troszeczkę zwiększyłem konsumpcjonizm nikotyny. Niemniej nie przestałem kroczkować, więc jakby dalej kroczkuję, robię te 11 kilometrów, więc minimalnie świadomie zdaję sobie sprawę. Mam taki plan, że jak już w końcu któregoś dnia wstanę, być może, mam nadzieję, za parę tygodni, miesięcy, jakkolwiek, cokolwiek mnie będzie cieszyć w życiu, żeby chociaż ta, wiesz, własna działka cieszyła. No to tak, to chcę wziąć się z powrotem za siłownię, ograniczyć palenie, czy przejść na te jakieś tam ajkosy. Na chwilę obecną, wiesz, przy tylu nerwach we własnej głowie nie umiem sobie z tym w ogóle wyobrazić. Alkohol wtedy wywalić do zera, bo ja nie widzę w tym problemu, że jak jest normalny okres, to wywalasz alkohol do zera i coś zrobić, ale to nie jest obietnica, wiesz, tutaj martwić się nie trzeba, bo To nie jest okres w życiu, w którym człowiek jest bez widzenia przyszłości. Jakoś tam przyszłość widzę. Po prostu wstajesz rano i chwilowo nie widzisz nic za drzwiami, nie? Ale jak tak się skupisz, to tak, to widać. Więc z czystą empatią i ze wszystkim dla nawet swojej osoby myślę, że musi sobie przebyć swoją drogę w taki, a nie inny sposób i tyle, nie?
Mam taki też apel do widzów, że jak słuchacie tego dzisiejszego szczerego wywiadu, to myślę, że nie warto mojego gościa w jakiś sposób sądzić w komentarzach. Każdy z nas miał jakieś lepsze i gorsze momenty. Może ten odcinek będzie inspiracją dla tych osób, które też zmagają się ze swoimi trudnościami. Nieczęsto zdarza się, że ktoś w taki otwarty sposób mówi o swoich trudnych doświadczeniach i myślę, że ten materiał pomoże też tym osobom, które dostrzegą, że no, każdy może mieć tego typu wyzwania w życiu, ale też dla ciebie dużym wyzwaniem jest chociażby naprawa w tej przestrzeni romantycznej, że tak to określę, bo zaufanie jest nieco...
Nie chcę naprawiać na razie, wiesz, tutaj niczego, znaczy w sensie naprawiać, budować niczego, już od razu się przerwę, więc w ogóle tej przestrzeni nawet nie chcę o niej myśleć, mam jakiś taki wsteczny uraz. Natomiast co ciekawe, co do oceniania, podoba mi się w życiu to, że 90% albo 80% ludzi ma problem z tym, żeby powiedzieć, okej, zjebałem coś, nie? Ja na przykład nie mam problemu od wielu, wielu miesięcy, żeby powiedzieć i czy na vlogach, czy tutaj na wywiadzie, że absolutnie, jeżeli sytuacja, w jakiej jestem w życiu, w wielu płaszczyznach ma być ktoś winny, to niech ten winny będzie jeden, niech ten winny będzie ja. Zawsze łatwo nam wpychać poczucie winy w innych. Najłatwiej jest to zrobić. Albo ty taki, czy do pracownika, czy do kolegi, czy do partnera i tak dalej. To jest najłatwiejsze. To jest, wiesz, ja jestem, kurwa, niewinny. I tak jest w większości. W większości, jak słyszę non-stop słyszę, czy na TikToku, czy na Instagramie, czy poznając ludzi przy okazji gdzieś, wiesz, jak słyszę o kimś, że na przykład, nie wiem, rozstał się z kimś. Nigdy nie słyszałem u faceta, którego poznałem, że się rozstał, albo u kobiety, którą gdzieś poznałem, jak gdzieś, nie wiem, ostatnio byłem, wiesz, poznać ludzi gdzieś z kimś. To zawsze tylko jedna osoba była winna, no okej, okay. A kiedy, wiesz, wziąć jakąś winę na siebie, więc osądzanie, no tu osądzać można, wiesz, bo to widownia ma możliwość, żeby oceniać, komentować. Ja się zawsze po 11,5 roku na tej platformie, no to podobnie jesteśmy, już przyzwyczaiłem, więc wiesz, ktoś może oceniać mnie za dupka, który osiągnął wszystko i teraz farmazoni się, że wiesz, o jak to biedni i tak dalej. Znowu wychodzi wywiad, w którym się trochę użalam nad sobą. No nie użalam się nad sobą. No. Po prostu chyba robię puk-puk, że sytuacja, w której jestem, jest grom jednego aktora w jednym teatrze i teatr po prostu opuścili goście i aktorzy, jednego reżysera. Natomiast bardziej optymistycznie bym tu podszedł do tego, że dalej mimo wszystko jestem i nie poddaję się, nie poddam się. Jakby to bardzo, bardzo ciężko będzie. Ja to trochę taki będę jak chwast, żeby się poddać i powiedzieć, dobra, nie, pierdyknę to i już nic z tego nie będzie. Po prostu tak odkrywam, jakie są różne skrajne dywagacje w życiu i jak można to wszystko inaczej przeżywać, niż tam się wydaje. Jak bardzo właśnie w tych komentarzach, które są negatywne czy pozytywne, jak bardzo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, bo no kurwa, miłość boska, ja będę hipokrytą, jak powiem, że było inaczej. Nie było inaczej, bo 13 lat temu, jak jeździłem na taksówce z kolegami na słupku, jak stałem, czy na postoju, jak gdzieś w internecie oglądaliśmy pierwszych influencerów, że chwalą się zdjęciami, swoim życiem, wszystkim, co tam jest, to ja mówiłem, Boże, co za upadek godności i ludzkości. I no, ja z tego żyję dzisiaj, więc no, wprost, punkt widzenia zmienia się od punktu siedzenia. Więc jeżeli ktoś ciśnie teraz tutaj łacha albo gdzieś komuś łacha, bo uważa tak, a nie inaczej, to trzeba chyba przyjąć to za aprobatą, bo z jego pewnie fotela tak to wygląda.
No tak, ale pytanie, czy twój obecny taki kryzys, z którym się zmagasz, jest jakkolwiek też związany z twoją działalnością biznesową, czy to w ogóle nie ma nic do tego?
Nie, to jest wielopłaszczyznowy, wiesz, to powiem ci tak, to nie jest jedna rzecz, że wiesz, ja dzisiaj to odcisnęło się na sobie. Ja w pierwszych wywiadach lata temu mówiłem, że fajnie, fajnie, wszystko się fajnie rusza, ale zawsze byłem świadomy, albo podświadomie myślałem i mówiłem to, że kiedyś to się na mojej głowie zemści, więc to jest i zmaganie się, wiesz, restrukturyzacja spółki była, zrobiłem, jeżeli chodzi o garaże, trochę do tego bardziej przysiadłem, bo chciałem nie chciałem za bardzo to odsuwać od siebie. To są jakieś ciągłe problemy, wiesz, gdzieś z boku wypadające, typu akcja Rejkowus i tu o niej się nie chce rozpierwiaszać, tam w skrócie telegraficznym, jak zobaczyłem akcja, w której byliśmy charytatywni, akcja, w której kupę ludzi, takich jak ja, wyłożyło dziesiątki tysięcy, żeby zrobić coś fajnego i widzę reportaż tej zakłamanej telewizji, zmanipulowany już któryś i Polsatu, w którym jednym byłem i wyszedłem z tamtą po prostu siny, bo byłem ekspertem i jak moje zdanie nie pasowało pod retorykę na żywo, to mnie przekrzykiwano. I TVN, który wziął sobie moją mordę tylko i wyłącznie wyblurowaną, żeby nie wiem co zrobić. Case jest jeden. Ja powiedziałem, że się w tej sprawie nie wypowiadam, dopóki prokuratura nie postawi zarzutów, bo tu się toczyło, że osoba, która robiła renowację, czyli jakaś firma podwykonawcza, też non-profi, pro bono to robiła, że popełniła jakieś przestępstwo. Fajnie, tylko szkoda, że w reportażu szanowni dziennikarze zrobili kilka fajnych flipsów. Nie? Pierwszy flips był taki, że jakiś ich ekspert oglądający mój film na YouTubie wpadł na pomysł, że no było drugie auto. A wiesz po czym wpadł? Po moich słowach, jak powiedziałem, słuchajcie, kupiliśmy drugie auto na części, no bo przy starych projektach tak jest najłatwiej i pokazujemy to drugie auto. No i ten ekspert wpadł na pomysł, że my mamy drugie auto. Nie, no po prostu telewizja brawo, nie? Kolejna rzecz, bardzo ciekawa. Szanowna telewizja, no już kiedyś niestety najeżdżała na pana, z którym tutaj był, na ten temat, którego był reportaż robiony. No ale dalej zapomnieli powiedzieć, że w tamtej sprawie nikt nikogo jeszcze nie skazał, a być może nawet będzie w poprzedniej jakiejś jego sprawie umorzenie, bo problemy tam były, spolniki i tak dalej, ale nie na, może nie na antenę. A co ciekawe, że w tej konkretnej sprawie, że tam winy przeszczepione i tak dalej, 40-letnim aucie.
No tak, zarzucono ci, że przeszczepiałeś.
Właśnie mi nie. No bo ja nie dotykałem tego auta, wiesz, blacharsko-lakierniczo. Cały reportaż oparł się o tym, że rzekomo pan blacharz to zrobił, tylko telewizja zapomniała powiedzieć jednej rzeczy. Najważniejszej. Że tam nikt nie ma postawionych zarzutów, a osoba, która była w tym zajebiście rzetelnym reportażu, nie była nawet słuchana przez prokuraturę. Nie sądzisz, że to trochę górnolotnie wyrzucać? No i za tym poleciało, a ciekawa rzecz, bo wjechał na białym koniu mój nadworny człowieczek, bo nie nazwę go człowiekiem, gość, który ma wieczny ból dupy o to, że istnieje. No i jakby z przemykaniem oka już myślałem te jego reportaże redaktorzyny nędznego na temat, wiesz, nawet nie będę mówił, jaki portal, ani nic, ale że wiesz, gdzieś w Cadillacu, że przez akcję z Cadillaciem nagle policja zaczęła kontrolować, bo ja wymyśliłem od nowa prawo. No, chyba trochę przerośliśmy. No i szanowny pan tak popłynął, że nawet nie zapoznał się z artykułem, z reportażem. Stwierdził, że a, dobra, to teraz trzeba łysego jem. No i co? No i dał sobie na swoim portalu taki piękny artykuł, w którym to że zasugerował, że to ja, znaczy w ogóle w jednym artykule, w jednym wpisie na Facebooku zaprzeczył sobie dwa razy, nie? No i stwierdziłem, że to już jest przegięcie dzyndzla, no bo ja nawet nie byłem słuchany w tej sprawie, nikt ze mną nie gadał i tak dalej. Więc co ja mam z tym wspólnego na chwilę obecną? Bo nie, dlaczego znowu wyprzedzamy wszystkie instytucje prawne? Co jest chyba w Polsce normalne, że nawet ostatnio bardzo mocno pana Roberta Biedronia przycisnąłem na Facebooku. Wiesz dlaczego? No dobra, mamy aferę Pandora Gate, gdzie finalnie jeszcze nikt nie ma zarzutu, nikt nie został skazany. No i wielki elaborat napisany, że dobra, pan Stewart będzie jechał do Polski, bo go Brytania daje. I polityk za nasze pieniądze, osoba, która powinna znać prawo, nazywa go PDF-em publicznie. Człowieku, gdzie go nie skazano, nie oskarżono go jeszcze w Polsce, bo nie wiemy, jaki będzie finał tego. Bardzo łatwo kogoś dzisiaj przykleić mu łatę. I tym bardziej politycy, którzy wiedzą o tym i się pozywają non-stop za pomówienia, robią te same rzeczy. Więc wracając do clou, fakt, no, poleciał jeden pozew, bo tak. No ale oczywiście pan szanowny znowu spłakał się na swoim portalu. Boże, zostaliśmy pozwani na 100 tysięcy. Tak, ale zapomniał powiedzieć, że na cele charytatywne. Zapomniał powiedzieć za co. Można było tą sprawę załatwić polubownie, bo tam w pozwie były tylko przeprosiny publiczne i wpłata na coś tam. ale stwierdził, że brnie dalej. No i niestety teraz musi zbierać sobie na dział prawny, bo no, sprawa nabiera tok sądowy, bo została złożona, opłaciłem wszystko i tyle. Po prostu są pewne granice w internecie, gdzie trzeba, okej, okay, przejść obojętnie, no ale stary, jak ktoś ci pluje już na łeb i gada gówno o tobie, no to nie możesz przejść koło tego obojętnie, a znowu po co masz wchodzić w jakąś drakę medialną, nie?
Więc... Ile w tej chwili jest procesów, w które jesteś zaangażowany?
Skończyła się Skoda Superb, proces, w którym 6 lat spędziłem w sądzie, żeby udowodnić, że mojemu widzowi nie sprzedałem gówna.
Sprawa honorowa, bo w gruncie rzeczy mógłbyś machnąć na to ręką i te pieniądze wypłacić od ręki.
Ale dlaczego miałem wypłacić, skoro sprzedałem mu perełkę? Chłop uszkodził to na czas oględzin, co stwierdził biegły. Tylko, że no, procesy sądowe w Polsce trwają i 6 lat do prawomocnego wyroku.
Ale gość miał naprawdę motywację wielką.
No tak, podpinał wtyczki od świec żarowych, walili młotkiem w nastawnik, jakby shit happens, nie? Więc teraz trochę ja z nim będę tańczył.
Tak, będzie pozew cywilny, tak?
Tak, ja powiedziałem, że wiesz co, za wszystkie krzywdy, tyle zeznań, tyle wszystkiego, tylko dlatego, że komuś źle czapka ułożyła, to takie rzeczy trzeba, no wiesz, na piedestał stawiać. Druga sprawa, no, otwarta, no bo wyrok zapadł nieprawomocny, czyli to, co firma od Cadillaca mnie pozwała, że kłamie w filmach i tak dalej. Więc wyrok nieprawomocny był odwalający tą sprawę do zera. Zobaczymy, czekamy na apelacyjny lata, tydzień. Więc to już lata mijają kolejne. No bo leasing kontra sprzedawca Cadillaca. Gdzieś tam my niedługo też będziemy w tym procesować. Och, 2 lata w sądzie, sprawa czy 2,5 roku. I wyobraź sobie, sąd we Wrocławiu nadal szuka biegłego. Biegłego, który stwierdzi, że auto, które ma światła asymetryczne, brak homologacji na reflektory i inne, że światła symetryczne i brak homologacji wszędzie, żeby po prostu to stwierdzić. Biegły, który musi stwierdzić, że no, stacja SKP państwowa miała rację i 4 inne, ale potem magicznie przegląd wrócił, więc to jest druga sprawa. Trzecia sprawa to są sprawy na prokuraturach, bo wyobraź sobie, prokuratura we Wrocławiu bardzo mi się podoba, bardzo mi imponują, nie? Chłopaki mi imponują, bo oni nie widzą problemu w tym, że auto nie przechodzi przeglądu, auto ma, no nawet pisma mamy z ministerstwa i tak dalej, że no trochę nie tak to wszystko było załatwione i zrobione, nie do końca legalnie. No i prokuratura w tym nie widzi problemu, że auto nagle wraca do sprzedawcy i magicznie odzyskuje przegląd na stacji w Piździejewie Górnym, w Nigdziejewie, nie? Żeby zwalczyć tą patologię, więc to są takie sprawy. Potem masz sprawy...
Czyli 3 albo 4 w tej chwili, jak liczę.
No, to powiedzmy, no masz potem osobę, która się bardzo mocno rozpędziła w sieci, próbując wyłudzić coś od jednego z moich warsztatów i stwierdziłem, że tam ja już nie będę odpowiadał, dla mnie to człowiek, wiesz, człowiek, który zmieniał nazwiska w życiu, człowiek, który nagle się zgłosili klienci, którym zrobił dużo krzywdy, jak zobaczyłem, z kim tańczę, mówię, dobra, to tam poleciało ileś pozwów cywilnych i wiesz, i trochę też karnych. Więc tam liczmy sobie z 2-3 pozwy. Co mam? Mam jedną sprawę, no to tam gdzieś uczestniczę bokiem, na świadków jestem wołany. Przeciwko mnie żadnej, bo to jest najważniejsze, bo taki pewien pan heretyk stwierdził, że jesteśmy zorganizowaną grupą przestępczą i wiele spraw się toczy przeciwko mnie. Niestety żadna się nie toczy przeciwko mnie na żadnej płaszczyźnie. Nikt mnie o nic niestety nie pozwał i to jest smutne, nie? Bo wlepia mi się co innego. Więc myślę, że tak w tych spraw trochę jest, ale no, spadają z wokandy, ja nowych nie chcę. Nawet jak jest jakaś chryja i ktoś naprawdę, tak mówisz, w warsztatach zrobi ryż, to ja dzisiaj troszeczkę wolę już stwierdzić, dobra, stary, nie chcę mi się z tobą ciskać po sądach, więc załatwimy to, nie? Więc,
to też na pewno dodatkowo jakoś obciąża układ nerwowy. To jest kolejna cegiełka, prawda?
Wiesz, z jednym hejterem, gościem, który był moim super fanem, ale nie wygrał konkursu jakiegoś tam któregoś, założył nawet całą grupę przeciwko mnie, nagrywał materiały latami, wyzywając, obrażając, grożąc, no to tam sprawa prokuratury trwała, w końcu to się gdzieś ucięło, on się uciął, cisza się zrobiła. Potem mam znowu na prokuraturze sprawę, cały czas jest mielona. Bardzo trudna sprawa, bo mam jednego, nie wiem, to nie jest hejter, mam jednego gościa, który Nawet jego żona nie wiedziała, że jest chory psychicznie, bo długo choroba nie ujawniała się. To był tak zwany CHAD, czyli jedna z najgorszych chorób psychicznych, bardzo ciężka choroba psychiczna. Niestety źródłem jego fascynacji jestem ja. Trochę takie jak, nie, że on mnie kocha albo coś.
Taki stalker troszeczkę, tak?
Trochę też nie. On na przykład miał takie bicia, że przez 3 lata, od 3 lat pisze do mnie, myśląc, rozmawiając ze mną, gdzie nie prowadzi ze mną rozmowy. Ja tylko widzę te wiadomości. On nawet ich nie odczytuje, po prostu widzę. I on tysiące wiadomości opowiadających o klątwach, diabłach i tak dalej. I jak mu się bardziej odchylało, no to wtedy ja byłem tutaj całym złem tego świata. Do tego stopnia, że nawet wiedziałem w którymś momencie, że chciał wsiąść 500 km w taksówkę, tylko kasy mu zabrakło, i jechać do mnie, nie wiadomo w jakim celu, bo w pewnym momencie, w zależności od fazy, w jakiej jest jego choroba, bo są raz lepsze chwile, raz gorsze, raz pisze normalnie, po prostu byś z tego science fiction zrobił, a raz pisze, że wiesz, to wypruje cię szablą, jak świnie i tak dalej, szatan będzie się cieszył, a to, a tamto. Kosmos.
A ty na takie rzeczy jesteś bardzo przeczulony, bo pamiętam, że jeszcze w czasie pierwszego wywiadu byłeś w takim bardzo newralgicznym momencie swojego życia, gdzie wydawałeś bardzo dużo pieniędzy na prywatną ochronę. Też starałeś się, żeby ten spokój w zaciszu domowym funkcjonował, a tego typu groźby traktujesz serio.
Wiesz, dziwisz się po tej sytuacji z Cadillaciem, gdzie dzwonił ktoś związany z tą firmą fizycznie, tak, wtedy, i mówił, że przyjdą smutni panowie i załatwimy sprawę i tak dalej, że jesteś na celowniku, a to, a tamto, to już wtedy myślisz sobie, oj, komuś nacisnęło na odcisk, a potem widzisz gościa, który pisze do ciebie od lat tysiące wiadomości, ale nagle po 2 latach się retoryka zmienia, jak mu się życie rozsypywało, i nagle w tych wiadomościach widzisz realne zagrożenie. No i prokuratora ma cholerny problem, dlatego że to jest choroba psychiczna. Nie zawsze ten człowiek jest izolowany. Na dzień dzisiejszy nie popełnił jeszcze wobec nikogo fizycznie złego, ale może się zdarzyć, że w ataku jakiegoś, wiesz, amoku swojego i tak dalej, zrobiłby coś złego komuś, bo tych gruźb było sporo w kierunku, i nawet do mnie pisał, czy osobiście, czy wtedy o mojej rodzinie, czy o swojej rodzinie nawet, nie? Więc ja nie jest tak, że ja się codziennie boję o swoje życie czy coś tam, tylko jak widzę taką sytuację, no to raczej wolę zareagować, niżeli, wiesz, któregoś razu wieczorem wracając, ktoś by stał pod bramą u mnie z siekierą, nie?
A kiedy ty ostatni raz w swoim życiu czułeś się bezpiecznie?
Przed tym całym gównem, które wybuchło z Cadillaciem, moje życie wydawało się takie dość bezpieczne. No dalej jest takie, że ja nie czuję się zagrożonym w żadnym stopniu. Jakby, no co, no, jeżeli ktoś mnie nie lubi, no to tak jak powiedziałem, no ja nie jestem schabowym, żeby mnie lubić, nie? Czy ja nie jestem pomidorową, ani żurkiem. Więc to nie jest tak, że ja żyję w poczuciu zagrożenia. Nie, to też nie mylmy tych faktów. Po prostu żyję w pewnym momencie czasami w poczuciu bezsilności, bezradności, kiedy prokuratura mi trzeci raz umarza, policja rozkłada ręce, no bo wiesz, to jest choroba i nic nie zrobimy, nie da się. A ty, jak nawet go zgostujesz, to potem założę inne konto i z innego konta ci piszę. W sumie nie wiesz, kiedy ta tykająca bomba wybuchnie, no bo to jest choroba. No to mówimy o chorobie psychicznej, ciężkiej. Nie?
A bezpiecznie tak w sensie emocjonalnym, żebyś czuł, że wszystko jest w takim miejscu, jakim sobie wymarzyłeś?
To ostatni raz czułem się bezpiecznie, emocjonalnie, psychicznie bezpiecznie, zanim zacząłem YouTube'a. Mimo że wychodziłem z bardzo dużych problemów finansowych.
Czyli lepiej się czułeś, mieszkając na przykład na działce?
Wracając nawet już z działki do swojej schronnej kawalerki, czułem się bezpieczniej, psychicznie komfortowo bardziej, bo kurde, zobacz, kiedy wybuchła ta kariera cała, zaczął się wyścig szczurów, bo zaczęły się potężne pieniądze, gonienie za tym i tak dalej. I budowanie tego, o czym powiedziałeś, jakiegoś pozornego poczucia bezpieczeństwa. Ja wiecznie powtarzałem, że ja muszę zarabiać, ja muszę odłożyć, ja muszę zabezpieczyć, żeby już mieć na tą emeryturę, bo to jest moja szansa w życiu, żeby w kilka lat zarobić sobie na emeryturę. No, i to fiksacja na ten temat była. I widzę tą fiksację, tak ty widzisz, w wielu wywiadach u wielu ludzi, że oni tak się mocno fokusują na to, żeby jak najszybciej się zabezpieczyć i jak najwięcej zabezpieczyć, że życie, którym się żyje, przebiega obok nich. Mimo że ja zawsze powtarzam, że życie trzeba przeżyć wzdłuż i wszerz, to nagle przez 10 lat gonienia za marchewką, która była przydana na kiju, okazało się, że tych marchewek mam za plecami wiele skrzynek i mi tego nie potrzeba już. Straciłem z oczu wszystko, co najważniejsze, czyli realizacja takiej codzienności, wiesz, gdzie ja Człowieku, ja po 200 dni w roku byłem na wyjeździe.
No tak, między tymi wszystkimi warsztatami, na nagrywkach.
Tak, co to było za życie, wiesz, gdzieś tam normalność, nie? I dzisiaj staram się do normalności wracać, nie uciekam już. W tym roku wyjątkowo gdzieś tam dwa razy wyjechałem, raz na Kanary, ale to paskudne miejsce było i... Powiedziałbym kurewsko piękne, ale to też bez sensu, nie? Anegdotka taka moja, haha. Potem wyjechałem do Stanów, ale to był zły pomysł, bo wyjeżdżać w miejsca, w których gdzieś tam się było i są jakieś wspomnienia. I potem Madera tym samym strzałem w kolano, więc teraz siedziałem już na dupie i siedzę na dupie. I bardzo przyjemnym wyjazdem jest wyjazd tutaj. No i nie skłamię, że jedyna rzecz, jaka ostatnio mnie naprawdę ucieszyła, to zakup, jaki do mnie jedzie.
Co można myśli?
Volkswagena T3 Kalifornia.
O, czyli troszeczkę ten swój plan będziesz realizował.
Troszeczkę w takiej okrojonej formie. Wtedy w ogóle mam taką... Za każdym razem jak myślę, na tak jechałem do ciebie, cały czas w głowie z tapkarem szyłem wnętrze, z Łukaszem przekładałem silnik, no bo to chcemy zrobić na raz. Bardzo ładną Westfalkę się udało trafić, kamperówkę. I też trochę content właśnie na vlogowym kanale zmienić. To wiesz co, jak tam lokuję moje myśli, że na przykład wezmę sobie, wyjadę od wtorku do niedzieli, bo ja tak jeżdżę od wtorku do niedzieli, no bo między terapiami, to moje życie wtedy zaczęło tak się, wiesz, uspokojniać, że wtedy okej, okay, wszystkie problemy tego świata na chwilę zostawię gdzieś. I faktycznie sfokusowałem się na to, że wyjeżdżam kamperem, rozbijam się tym kamperem, idę na ryby, idę na grzyby, ugotuję sobie coś. No tak, jestem zajarany. Wreszcie coś małego mnie cieszy.
To pierwsza część odcinka z udziałem Micha. Druga na kanale pojawi się już 19 sierpnia. Zdecydowałem się na podzielenie wywiadu na dwie części z uwagi na to, że w drugiej omawiamy kilka bardzo głośnych internetowych afer. Zostawcie po sobie komentarz, a także polubienie, aby zwiększyć zasięg tego odcinka.